Tu wieczorem kanał Komanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj w dzisiejszej audycji rekapituluję, czy rozszerzam też nawet troszkę treści z mojego wykładu inauguracyjnego, który wygłosiłem na Wydziale Nauk Technicznych w czwartek podczas inauguracji roku akademickiego na tym wydziale. No a tytuł tego wystąpienia brzmiał: po co nauka, skoro jest AI? No i właśnie. Jednym z argumentów, który przytoczyłem, był taki, że no tak jak wspomniałem, algorytmy sztucznej inteligencji zaczynały powstawać 70 lat temu, tylko że przez długi czas w powijakach to wszystko było, ślimaczyły się te prace, projekty upadały i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy właściwie przełom znaczący nastąpił w roku 1997, kiedy firma IBM opracowała maszynę, którą nazwano Deep Blue, i ta maszyna dokonała czegoś niesamowitego. W grze w szachy pokonała ówczesnego mistrza świata Garry Kasparowa, najlepszego szachistę w owym czasie, jak uważano. Co prawda Garry Kasparow cały mecz z Deep Blue wygrał, ale już samo to, że przegrał jedną partię, było czymś naprawdę spektakularnym. Dziennikarze, jakieś takie alarmistyczne tytuły, clickbaitowe, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wstawiali, że białko przegrało z krzemem. To wszystko brzmiało bardzo dramatycznie. Tym bardziej, że rok później firma IBM udoskonaliła swoją maszynę i tą udoskonaloną wersję nazwano Deeper Blue. I ona już z kolei cały mecz wygrała z Kasparowem, nie tylko jedną partię, i to w dodatku wygrała 3,5 do 2,5, więc no to już naprawdę było coś. Z tym, że jeżeli spojrzeć spokojnie na to, co się wydarzyło, moim zdaniem, no to nic spektakularnego z drugiej strony też nie miało miejsca, ponieważ no cóż, to my uważamy, że szachy za jakąś grę magiczną, która nie daje się zalgorytmizować, że to jest coś, że jeżeli ktoś jest mistrzem szachów, to znaczy, że jest obdarzony jakąś wyjątkową inteligencją, wyjątkową bystrością umysłu, widzi więcej niż inni. Natomiast zwycięstwo maszyny pokazało ni mniej, ni więcej, tylko że ten problem da się najzwyczajniej w świecie, grę w szachy da się zalgorytmizować, czyli na przykład rozrysować drzewo decyzyjne o odpowiednio dużej ilości, o odpowiednio dużej liczbie rozgałęzień. No i teraz idąc, można w każdym kroku znaleźć taką ścieżkę, która gwarantuje optymalizację szans na zwycięstwo. Jeżeli tylko maszyna będzie dostatecznie szybka, dostatecznie wydajna, aby to robić w czasie rzeczywistym, to jest w stanie, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, Claude nawet wspomniał sam o sobie, jest maszyną, która jest asystentem, który się nigdy nie męczy, nie denerwuje i tak dalej, nie jest podatny na emocje. No to cóż, no to nic dziwnego, że był w stanie wygrać. Kolejny przełom nastąpił, kolejny właściwie można powiedzieć gwóźdź do trumny został wbity 20 lat później, w roku 2016, kiedy maszyna opracowana przez Google'a, Google DeepMind, ograła mistrza uznawanego za najlepszego gracza w Go, Lee Sedola, Koreańczyka. No i wtedy no, uznano, że dobra, z szachami może pogodzono już się z tym, szachy może faktycznie 64 pola, to no, ta liczba rozwiązań może jest bardzo duża, ale no, jest skończona. Natomiast Go, która jest uważana za grę, no tam z pól jest znacznie więcej, ja co prawda w Go nie umiem grać, nie znam reguł tej gry, natomiast no, pole jest znacznie większe, co daje znacznie więcej możliwości. No i tutaj akurat no, ta magia, o której wcześniej wspomniałem, że tu, żeby wygrać, żeby być mistrzem, to trzeba naprawdę widzieć więcej. No ta magia jest, chyba utrzymywała się nawet dłużej. A tu znowu się okazało, że wystarczy bardzo szybka maszyna, wydajne algorytmy przetwarzania danych i do widzenia i wszystko. Także ogłoszono z drugiej strony to, że maszyny wygrywają z ludźmi w różne gry. No bo teraz, jeżeli weźmiemy do ręki nawet zwykłego smartfona, nie jakiegoś wysublimowanego, ale takiego bardzo, bardzo topowego, bardzo, bardzo standardowego, to programy szachowe, które można na tym smartfonie uruchomić, większość tych programów szachowych będzie i tak znacznie lepsza w szachy od większości zawodowców i to bardzo dobrych zawodowców. Także dzisiaj komputery, przyzwyczailiśmy się do tego, że komputery, które mamy wokół siebie, znacznie lepiej grają w szachy niż ludzie. Jakoś to nikogo nie gorszy. Jest inny natomiast problem, ponieważ z podobnym zjawiskiem końca jakoby nauki spotkaliśmy się już ponad 100 lat temu, pod koniec XIX wieku, kiedy była epoka nazywana fin de siècle i kiedy to uważano, że nauka już faktycznie nie będzie miała więcej do powiedzenia, ale o tym w następnym wejściu.